Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
AI for Good Applications in Sustainability, Humanitarian Action, and Health to książka non-fiction autorstwa Juana M. Lavisti-Ferresa, współtworzona z Williamem B.
Wicksem, z przedmową Brada Smitha. Autor, związany z Microsoft AI for Good Lab, przedstawia praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w obszarach, gdzie stawką są zdrowie,
bezpieczeństwo ludzi i stan środowiska. Nie jest to podręcznik budowania modeli krok po kroku, ani zbiór futurystycznych prognoz. Publikacja koncentruje się na projektach wykorzystujących dane, obrazowanie satelitarne,
czujniki i uczenie maszynowe do rozpoznawania problemów oraz wspierania decyzji podejmowanych przez ekspertów. Jej główny cel polega na pokazaniu, że wartość AI zależy nie tylko od jakości algorytmu, lecz także od danych, partnerstw z organizacjami działającymi w terenie i odpowiedzialnego wdrożenia. Książka obejmuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju, pomocy humanitarnej i ochrony zdrowia, zachowując ostrożność wobec ograniczeń technologii. Najważniejszą perspektywą pozostaje tu AI jako narzędzie wzmacniające ludzką wiedzę, a nie samodzielny zastępnik osądu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, współpraca z ekspertami dziedzinowymi jako warunek użytecznej AI. Książka stawia współpracę między twórcami technologii a specjalistami od konkretnych problemów ponad samą sprawnością modeli. W ochronie zdrowia, reagowaniu kryzysowym czy ekologii pytanie badawcze nie powinno wynikać wyłącznie z tego, co da się technicznie policzyć. Musi odpowiadać rzeczywistej potrzebie lekarzy, organizacji pomocowych, naukowców terenowych lub lokalnych instytucji. Taka zasada ma praktyczne konsekwencje. Partnerzy dziedzinowi pomagają określić, jakie dane są wiarygodne, jak rozumieć wyniki oraz kiedy automatyczna rekomendacja nie powinna prowadzić do działania bez dodatkowej oceny. Jednocześnie zespoły AI mogą skrócić czas analizy materiałów, których ręczne przetworzenie byłoby zbyt kosztowne lub powolne. Autor opisuje więc model, w którym kompetencje są komplementarne. Technologia wnosi skalę i zdolność odnajdywania wzorców w dużych zbiorach danych, a człowiek zapewnia kontekst, odpowiedzialność i rozumienie konsekwencji decyzji.
To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, gdzie błędna interpretacja mapy, obrazu lub prognozy może źle ukierunkować ograniczone zasoby.
Publikacja przekonuje, że projekt społecznie użyteczny należy rozwijać wraz z osobami, które znają daną społeczność i jej potrzeby. Dzięki temu rozwiązanie ma większą szansę być przyjęte, poprawnie używane i utrzymywane po zakończeniu pilotażu. Po drugie, dane satelitarne i sensoryczne w ochronie środowiska oraz planowaniu pomocy. Istotnym wątkiem są dane obserwacyjne, zwłaszcza obrazy satelitarne i pomiary z czujników, które pozwalają analizować rozległe obszary szybciej niż tradycyjne metody terenowe. Książka pokazuje ich znaczenie dla monitorowania zmian środowiskowych, oceny skutków katastrof oraz tworzenia map populacji i infrastruktury. Mechanizm jest prosty, lecz jego konsekwencje są duże. Model komputerowy może przetwarzać liczne obrazy, wykrywać cechy terenu lub budynków i zamieniać surowe dane w informacje użyteczne dla osób planujących działania. Po powodzi, pożarze albo innym zdarzeniu kryzysowym przyspiesza to wstępną ocenę zasięgu szkód i może pomóc kierować wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. W obszarze zrównoważonego rozwoju podobne metody służą m.in. obserwacji rolnictwa, warunków cieplnych i ekosystemów. Autor nie przedstawia jednak map jako neutralnej odpowiedzi na każdy problem. Ich użyteczność zależy od rozdzielczości danych, aktualności informacji, jakości walidacji oraz wiedzy o tym, co rzeczywiście oznaczają wykryte wzorce. Mapa zagęszczenia ludności czy zniszczeń może wspierać decyzje, ale nie zastępuje kontaktu z lokalnymi służbami. Taka perspektywa odróżnia analizę danych od technologicznego uproszczenia, w którym liczbowy wynik byłby traktowany jako pełny obraz sytuacji. Po trzecie, od pilotażu do skalowania, czyli jak ograniczać ryzyko wdrożenia, praktyczna metoda proponowana w książce opiera się na rozpoczynaniu od małych projektów pilotażowych, a następnie poprawianiu ich na podstawie wyników i informacji zwrotnej. To podejście jest ważne, ponieważ w sektorach społecznych koszt błędu bywa wysoki, a zasoby organizacji są często ograniczone.
zamiast obiecywać pełną automatyzację na dużą skalę.
Zespół może najpierw sprawdzić, czy dostępne dane odpowiadają na właściwe pytanie.
Czy model działa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz czy użytkownicy potrafią wykorzystać jego rezultaty. Dopiero wtedy uzasadnione staje się rozszerzenie projektu.
Autor wiąże tę zasadę z możliwością ponownego użycia metod i kodu.
Rozwiązanie nie musi być tworzone od zera w każdym kraju czy dla każdej organizacji, ale nie powinno też być kopiowane bez adaptacji.
Dane. Infrastruktura, język, prawo i lokalne uwarunkowania mogą zmieniać jakość działania modelu.
Skalowanie oznacza zatem nie tylko zwiększenie liczby analizowanych przypadków, lecz także budowanie procesu utrzymania, testowania i kontroli jakości.
Książka zwraca uwagę na potrzebę mierzenia realnego wpływu. Szybsza analiza sama w sobie nie dowodzi wartości projektu, jeśli nie poprawia decyzji, dostępu do usług albo skuteczności interwencji.
Taki iteracyjny model chroni przed wdrażaniem technologii dlatego, że jest nowa i kieruje uwagę na sprawdzalną użyteczność. Po czwarte, etyka. Prywatność i nadzór człowieka w zastosowaniach wysokiego ryzyka.
W zastosowaniach dotyczących zdrowia i pomocy humanitarnej AI przetwarza często dane wrażliwe albo wpływa na decyzje o istotnych skutkach dla ludzi. Książka traktuje więc kwestie uprzedzeń, prywatności, bezpieczeństwa i przejrzystości jako element projektu, a nie dodatek rozważany po stworzeniu modelu.
Reprezentatywność danych ma szczególne znaczenie. Jeżeli zbiór słabo opisuje określoną grupę społeczną, region lub osoby z niepełnosprawnościami, system może działać dla nich gorzej, mimo dobrych wyników średnich.
W dramatyce prowadzi to do potrzeby sprawdzania jakości danych, dokumentowania ograniczeń i konsultowania skutków z osobami, których rozwiązanie dotyczy.
Ochrona prywatności jest równie ważna, zwłaszcza gdy analiza wykorzystuje informacje zdrowotne lub dane umożliwiające identyfikację ludzi i miejsc.
Autor podkreśla, że automatyczny wynik powinien podlegać ludzkiej ocenie, przede wszystkim w sytuacjach wysokiej stawki.
Model może wskazać obszary wymagające uwagi lub uporządkować duże zbiory informacji, lecz nie dysponuje pełnym rozumieniem sytuacji ani zdrowym rozsądkiem.
Ta granica dotyczy także współczesnych systemów generatywnych. Książka nie przedstawia AI jako niezawodnego arbitra prawdy, lecz jako narzędzie wymagające zasad zarządzania,
odpowiedzialności instytucjonalnej i możliwości zakwestionowania wyniku. Zaufanie społeczne wynika tu z rzetelnego procesu, nie z samej nowoczesności technologii.
Na koniec, AI dla zdrowia, dostępności i ochrony bioróżnorodności. Zakres książki pokazuje, że pojęcie dobra społecznego nie ogranicza się do jednej branży.
W zdrowiu AI może wspierać analizę danych i wcześniejsze rozpoznawanie sygnałów ważnych dla planowania usług, ale wymaga ostrożności ze względu na prywatność oraz ryzyko błędnej interpretacji.
W obszarze dostępności autor akcentuje znaczenie danych i narzędzi, które nie pomijają osób z niepełnosprawnościami.
Technologie oparte na rozpoznawaniu obrazu i dźwięku mogą zwiększać samodzielność, lecz ich projektowanie musi uwzględniać różnorodność użytkowników,
a nie zakładać jednego standardowego doświadczenia. Z kolei w ochronie przyrody modele mogą analizować nagrania, zdjęcia i inne dane środowiskowe, pomagając monitorować gatunki oraz zmiany w ekosystemach.
Przykłady tego rodzaju pokazują przewagę automatyzacji przy materiałach gromadzonych w ogromnej skali.
Człowiek nie musi ręcznie przeglądać każdego obrazu lub nagrania, aby odnaleźć sygnały wymagające sprawdzenia.
Jednocześnie publikacja zachowuje wspólną zasadę dla wszystkich tych dziedzin. AI nie jest celem interwencji.
Jej wartość pojawia się wtedy, gdy skraca drogę od danych do rozsądnego działania, na przykład lepszego rozdziału zasobów, ochrony zagrożonego obszaru lub wsparcia specjalisty.
Wielosektorowe ujęcie ujawnia też, że podobne problemy powracają niezależnie od dziedziny. Są nimi jakość danych, lokalny kontekst, sprawiedliwy dostęp i trwałość wdrożenia.
Podsumowując, AI for Good będzie wartościową lekturą dla analityków danych, badaczy AI, pracowników organizacji pozarządowych,
osób odpowiedzialnych za polityki publiczne oraz studentów zainteresowanych technologią stosowaną poza biznesem konsumenckim. Skorzystają z niej również specjaliści od zdrowia,
środowiska i reagowania kryzysowego, którzy chcą lepiej ocenić, kiedy system oparty na danych może wesprzeć ich pracę, a kiedy potrzebne są inne metody. Największą korzyścią praktyczną jest uporządkowanie warunków odpowiedzialnego działania. Książka przypomina o potrzebie dobrych danych, współpracy z ekspertami, małych wdrożeń testowych, oceny wpływu oraz stałego nadzoru człowieka. Intelektualnie pomaga odejść od dwóch uproszczeń, że AI sama rozwiąże problemy społeczne albo że z definicji nie może przynieść pożytku. Zamiast tego proponuje perspektywę warunkową i operacyjną. Technologia może zwiększać możliwości instytucji, jeśli jest powiązana z konkretnym problemem i odpowiedzialnym procesem. Na tle wielu książek o AI publikacja wyróżnia się koncentracją na zastosowaniach terenowych z zakresu zrównoważonego rozwoju, działań humanitarnych i zdrowia. Nie ogranicza się do abstrakcyjnej etyki ani do opisu technik uczenia maszynowego. Łączy studia przypadków z pytaniami o wdrożenie, partnerstwo i konsekwencje społeczne. Warto jednak pamiętać, że perspektywa książki jest silnie związana z doświadczeniami Microsoft AI for Good Lab. Jest to jednocześnie jej atut, ponieważ przedstawia spójny zbiór praktyk i ograniczenie, ponieważ nie stanowi pełnego przeglądu całego ekosystemu AI dla dobra społecznego. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Juan M. La Vista Ferres, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.